co w prawie piszczy.
Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Ksiądz dr Tomasz Relis, sędzia Sądu Diecezji Opolskiej i proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz, w grudniowy wieczór, już niedługo koniec roku, choć jeszcze troszkę zostało, ale to nasze ostatnie tegoroczne spotkanie, więc tak gdzieś już z tyłu głowy o tym myślę. No a my wciąż w wątku dotyczącym formacji duchowieństwa. Tydzień temu mówiliśmy o seminariach wyższych, które mają być otwierane, jak mówi kodeks. My mówiliśmy o ich zamykaniu, co nie oznacza likwidacji in gremium. Natomiast mówimy tutaj również o seminariach międzydiecezjalnych. I one, jak wyczytuję, mogą być erygowane po uprzedniej aprobacie Stolicy Apostolskiej. Takiego wymogu przy tych diecezjalnych nie było? Czy przegapiłam coś?
Nie, nie było takiego wymogu. To jakby było naturalne uprawnienie biskupa, aby erygować seminarium. To trzeba zgody Stolicy Apostolskiej, ale to jest w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, raczej czysta formalność. Stolica Apostolska wyraża zgodę na to. Jest jakby tak, też o tym wspominał, nawet pewna zachęta do tego właśnie w metropoliach, aby te seminaria łączyć. Taka sytuacja ma miejsce choćby w Opolu, to od początku istnienia gliwickiej diecezji. Mamy wspólne seminarium dla Opola i dla Gliwic Opolu. Nazywa się on nawet WMSD, czyli Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne. I taki stan rzeczy trwa i dobrze się to ma, choć no też coraz gorzej, ponieważ także i tu tych kleryków mocno brakuje. Jest zgoda Stolicy Apostolskiej. Tak jak powiedziałem, nie jest o nią trudno.
No i wchodzimy już w takie kwestie związane z samą strukturą, funkcjonowaniem. Każde seminarium, mówi kanon 239, powinno mieć rektora, który stoi na jego czele, a w razie potrzeby, wicerektora, ekonoma, a także jeżeli alumni odbywają studia w samym seminarium, wykładowców, którzy wykładają różne przedmioty, odpowiednio między sobą skoordynowane. Czyli no wicerektor, ale ekonom też nie jest niezbędny?
To oczywiście wszystko zależy od wielkości seminarium, a nawet jeśli ono będzie małe, no to ktoś będzie zarządzał najprostszymi rzeczami, nie wiem, organizacją posiłków, amortyzacją budynków, tak, tym, żeby trawa była skoszona. No, jeśli nawet się kogoś nie zatrudnia, to kleryku wyznacza, no zawsze potrzeba osobę, która będzie odpowiadała za to całe zaplecze, tak, i to jest o tym pomyślane. Wicerektor pewnie w domyśle, że kiedy jest potrzeba, czyli kiedy jest to seminarium większe. Podobnie z ekonomem. Czasami jest tak, że nie ma specjalnego ekonoma do seminarium, bo jest ono na tyle małe, że na przykład ekonom diecezjalny czy wiceekonom zajmuje się jego organizacją. To, tak jak wspomniałem, wszystko będzie zależało od wielkości tego seminarium. Tak?
Ale spodobał mi się ten zapis, bo nie ma tutaj takiej myśli, że powołujemy od razu, prawda, całą armię ludzi, tylko właśnie ma być to adekwatne. No, rektor musi być, no bo ktoś, kto stoi na czele, jest niezbędny, ale cała reszta, jak ksiądz doktor mówi, w zależności od, no, od wielkości tej jednostki. Paragraf drugi mówi o kierowniku duchowym i tu nie mamy żadnych wątpliwości i stawia takie minimum, że powinien być przynajmniej jeden kierownik duchowy, z pozostawieniem jednak alumnom swobody udawania się do innych kapłanów wyznaczonych przez biskupów do tego zadania, czyli w seminarium minimum jeden, ale też są tacy wskazani, tak, poza seminarium, do których można się udać.
To rzeczywiście różnie jest rozwiązane w seminariach. Tam, gdzie jest jeden, no to byłoby może ciężko, żeby bez wyznaczenia kogoś innego wszyscy musieli być, ja powiem, skazani na tego jednego, bo przecież zdajemy sobie sprawę, no, że nie każdy każdemu odpowiada. Tak,
może to jest bardzo dobra formuła.
Tak,
skazani.
No, po prostu, że biskup jednak wskazuje jeszcze kilku i mówi, jeśli ktoś nie wyobraża sobie pracy z tym konkretnym, no to może skorzystać jeszcze z tego. Przypuszczam, że tam, gdzie jest na przykład więcej kierowników duchowych w samym seminarium, zwanych ojcami duchownymi, to takiej potrzeby może nie być, tak? Jeśli tam jest dwóch, trzech, czterech, choć nie wiem, czy są seminaria, gdzie jest jeszcze czterech ojców duchownych, ale zazwyczaj nawet kiedy bywało więcej kierowników duchowych, to byli wyznaczani także tacy spoza, tak? Jeszcze poszerzano ten krąg, aby no, te rzeczywiście możliwości wyboru były większe.
No i to wydaje się takie bardzo ludzkie, takie bardzo proludzkie, no bo tak jak ksiądz doktor mówi, no nie zawsze między każdym zaiskrzy, a to jest tak delikatna też i wrażliwa materia, że tutaj zapewnienie komfortu formacji jest ważne.
Oczywiście.
statucie seminarium należy przewidzieć, w jaki sposób inni wychowawcy, wykładowcy, a także sami alumni będą uczestniczyć w odpowiedzialności rektora, zwłaszcza w kwestii zachowania dyscypliny. Odpowiedzialność rektora. To on ma czuwać nad tym, a inni wraz z nim, tak?
Wydaje się, że tutaj najważniejsza rzeczywiście odpowiedzialność leży, i to wielu tak uważa, formatorów, po stronie profesorów, wykładowców. Mhm. Oni często są dla kleryków wielkimi autorytetami, tak, ze względu na wykształcenie, doświadczenie, tę wiedzę, którą się dzielą. Czasami są to, bywa to pozorne, tak, gdy klerycy sami dojrzewają, widzą, że ten profesor, którym byli zafascynowani, może takim gigantem intelektu, wiedzy, doświadczenia nie jest, ale...
Mam takie rozczarowanie na swoim koncie.
Ale w tym czasie seminaryjnym na pewno wykładowcy odgrywają ogromną rolę i tutaj od ich postawy, od tego, co oni będą klerykom przekazywać, może zależeć formacji o wiele, wiele więcej niż to, czego chcą kierownicy duchowi. Mogą oni być gdzieś tam dla tego młodego człowieka na dalszym zupełnie planie.
Więcej niż to formalnie może
zgadza
wynikać.
Zgadza się. Dlatego dobór wykładowców jest tak istotny.
Łapiemy oddech na piosenkę i za sekundkę wracamy do naszej rozmowy.